Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii, a jest dzisiaj z nami pan profesor Filip Musiał, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, badacz dziejów najnowszych, przede wszystkim aparatu represji i redaktor naczelny aparatu represji. O tym numerze mówiliśmy jakiś miesiąc temu. Panie dyrektorze, nowa formuła, co dalej z pismem, z rocznikiem?
Dzień dobry Państwu. Co dalej? Mam nadzieję, że pismo będzie się rozwijało. To znaczy ta nowa formuła przede wszystkim związana jest z dążeniem do dostosowania pisma do wymogów Ministerstwa Nauki, a więc przede wszystkim dążeniem do tego, aby pismo zyskało jak najwięcej punktów na tak zwanej liście ministerialnej. Dlatego, że Instytut Pamięci Narodowej oczywiście zajmuje się badaniami naukowymi, natomiast Biuro Badań Historycznych IPN-u funkcjonuje nieco obok świata akademickiego. Naszym dążeniem jest natomiast to, by z tą dyskusją świata akademickiego być w jak największym stopniu powiązane. Ta nowa formuła pisma zmierza także do wypełnienia luk badawczych, to znaczy intencją zastępcy redaktora naczelnego, czyli profesora Władysława Buchaka i moją, jest to, aby aparat represji w kolejnych swoich odsłonach, w kolejnych blokach tematycznych tego rocznika podejmował te zagadnienia związane z komunistycznym aparatem represji, które w naszym przekonaniu są nieco słabiej zbadane. Gdybyśmy bowiem popatrzyli na stan badań nad tak zwaną bezpieką, to możemy zwrócić uwagę, że najwięcej publikacji dotyczy tego wczesnego okresu funkcjonowania Urzędu Bezpieczeństwa jeszcze wtedy, czyli lat 45-56, tego co dzieje się od zajęcia Polski przez Armię Czerwoną, od powołania Urzędu Bezpieczeństwa czy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w centrali, po wydarzenia odwilży lat 56-57. Dlatego ten numer, który pan redaktor przed momentem prezentował, w swoim bloku tematycznym poruszał zagadnienia dotyczące okresu gomułkowskiego w dużej części, czyli lat 56, no do połowy dekady gierkowskiej, 56-75. Ta cezura 75 jest dla aparatu represji o tyle ważna, że to jest czas, kiedy już wtedy Edward Gierek przeprowadza reformę administracyjną, zmienia się liczba województw, ale zarazem zmienia się w związku z czym struktura aparatu represji w terenie i dla badaczy Służby Bezpieczeństwa to bardzo ważny moment. Likwidowane są dotychczasowe komendy wojewódzkie MO, a powstaje ich znacznie więcej, bo ta struktura musi być dopasowana do struktury administracyjnej, czyli do 49 województw, które wtedy funkcjonują. I wydaje nam się, że właśnie ten okres poodwilżowy mamy nieco mniej rozpoznany, stąd ta propozycja w numerze z roku 2020, by zająć się aktywnością bardzo różną aparatu represji po odwilży. Natomiast numer tegoroczny, nad którym właśnie powolutku kończymy pracę, będzie poświęcony innemu zagadnieniu, które jest bardzo słabo rozpoznane naukowo, czyli służbom wojskowym. Temu, co moglibyśmy nazwać tym wojskowym komunistycznym aparatem represji.
Panie profesorze, zresztą tutaj parę tygodni temu miałem przyjemność i okazję gościć pana profesora Patryka Pleskota, który w tym najnowszym numerze opublikował bardzo ciekawy tekst o takiej komórce dezinformacyjnej, dezintegracyjnej, działającej w ramach Departamentu II. Z czego wynika fakt, że ten okres późniejszy, tak jak pan wspomniał, do 56 roku był tak wnikliwie badany, czy to była kwestia, nie wiem, rzucenia się wygłodzonych historyków na temat, może też pewnej mody, no bo była pewna moda też związana z podziemiem, z antykomunistycznym podziemiem niepodległościowym. Czy to jest też fakt, czy to też wynika z tego, że te późniejsze dokumenty, mówiąc kolokwialnie, nawiązując trochę do filmu Psy jedynka Władysława Pasikowskiego, były po prostu czyszczone?
Wydaje mi się, że to jest co najmniej kilka przyczyn, o których możemy mówić. Na jedną pan redaktor, czy co najmniej na dwie kluczowe pan redaktor wskazał. Znaczy pierwszą jest to, że rzeczywiście ten moment instalowania władzy komunistycznej, moment podboju Polski przez Armię Czerwoną i później narzucaniu Polsce administracji komunistycznej, a także wzmacniania tej administracji dzięki działaniom Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, rzeczywiście przykuwał uwagę badaczy w naturalny sposób, orientujących się na taki chronologiczny sposób narracji, czyli najpierw zbadajmy to, co się działo, gdy ten aparat powstawał, a dopiero później będziemy przechodzić do tych lat późniejszych Polski Ludowej. Z drugiej strony rzeczywiście skala zagadnień, z którymi mamy do czynienia w tym tak zwanym stalinowskim okresie, choć to pojęcie jest bardzo nieprecyzyjne i można z nim dyskutować, powoduje, że znacząca część badaczy odnajduje w tych latach pierwszych, 44-56, jakieś zagadnienia, które ich interesują, bo to nie tylko próba dławienia podziemia zbrojnego, ale także likwidacja struktur polskiego państwa podziemnego, rozbijanie konspiracji cywilnej, to przecież walka z jawną opozycją, czyli z PSL-em czy Stronnictwem Pracy. To czas, kiedy komuniści przejmują władzę nad gospodarką, a więc część badaczy jest zainteresowana także tym, w jaki sposób bezpieka wspierała ten proces komunizowania gospodarki. I to jest jedna z przyczyn, czyli ten początek Polski Ludowej jest rzeczywiście okresem fascynującym. Przechodząc achronologicznie do ostatniego okresu istnienia PRL-u, to rzeczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał, dokumentacja z lat 80., czy nawet moglibyśmy powiedzieć z lat 75, 89, 90, jest w największym stopniu zniszczona. Ona była mielona, palona, częściowo także prywatyzowana w latach 89-90 i rzeczywiście te badania nad ostatnią dekadą PRL-u są najtrudniejsze. Są najtrudniejsze, bo brakuje nam źródeł. Ale jest też i trzecia przyczyna, która z kolei w moim przekonaniu wskazuje, dlaczego ten okres gomułkowski, czyli lata 57-70, z kolei nie cieszą się tak dużym zainteresowaniem badaczy. Mianowicie z tego powodu, że wówczas de facto nie mamy do czynienia z przejawami takiej zdecydowanej opozycyjności wobec systemu. Gdy przyjrzymy się 14-leciu rządów Gomułki, to zobaczymy, że główne napięcia w tym czasie związane są albo ze sporem komunistów z komunistami, czyli ze sporem wewnątrz obozu komunistycznego, w tym sporem ekipy Gomułki z rewizjonistami, albo jest to spór z Kościołem. Tu rzeczywiście trochę publikacji, które dotyczą represji wobec Kościoła, które dotyczą przede wszystkim funkcjonowania powstałego wówczas w latach 60. Departamentu IV, zajmującego się Kościołami i związkami wyznaniowymi, no te zjawiska są opisywane. Natomiast poza tym właściwie niewiele się dzieje w tych środowiskach opozycyjnych, zatem jest to też czas dla badaczy nieco mniej fascynujący.
Jeszcze jedna kwestia tutaj, o której pan profesor wspomniał, co do tych późnych akt, ich tak zwanego brakowania, jak to się fachowo mówi. A czy jesteśmy w stanie oszacować, czy może takie ślady też pan profesor, nie wiem, znalazł w jakichś sprawach odpryskowych, że część na przykład agentury była użyteczna i przechodziła na współpracę, jeśli tak to można określić, do nowych służb po maju 90 roku?
To niewątpliwie tego typu sytuacje miały miejsce i oczywiście dowodów źródłowych na to nie znajdziemy, dlatego że te osobowe źródła bezpieki, które później stały się osobowymi źródłami służb III Rzeczypospolitej, są wieczyście chronione zgodnie z naszym ustawodawstwem i my takich wskazań pozwalających zdefiniować, która to część sieci agenturalnej przeszła na usługi Urzędu Ochrony Państwa, nie mamy. I co więcej, ujawnianie tego typu informacji byłoby szkodliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Natomiast nie jesteśmy w stanie w związku z tym oszacować skali tego zagadnienia. Niewątpliwie tego typu przypadki miały miejsce, ale też musimy sobie zdawać sprawę z tego, jak bardzo jednak zmieniła się optyka tych służb. To znaczy, to jest między innymi powód, dla którego ja się zawsze wzdragam przed nazywaniem Służby Bezpieczeństwa czy funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa reprezentantami służb specjalnych, dlatego że w moim przekonaniu Jeśli chodzi o wykorzystywane narzędzia czy środki działania, to oczywiście różnicy pomiędzy tym, co jest służbą państwa totalitarnego, a tym, co jest służbą państwa demokratycznego, nie ma. Jedne i drugie służby posługują się właściwie tymi samymi środkami osobowymi i rzeczowymi. Natomiast kluczowa jest istota działania, to znaczy służby państwa totalitarnego są de facto policją polityczną. Celem jej działania jest nie tyle interes państwowy, ale interes partii rządzącej. I z tego punktu widzenia, tym, co w sposób radykalny różniło służby PRL-owskie od powstających na gruzach PRL-u służb III Rzeczypospolitej, były zainteresowania operacyjne. Urząd Ochrony Państwa już zupełnie innymi zagadnieniami od strony operacyjnej się zajmował, co powodowało, czy w znaczącej części innymi, bo wiadomo, że jeśli chodzi o zainteresowanie wywiadowcze czy kontrwywiadowcze, częściowo oczywiście te pola zainteresowań pozostały te same, ale w swojej masie możemy powiedzieć, że sieć agenturalna tworzona przez Służbę Bezpieczeństwa właściwie przestawała być przydatna, bo służyła do rozpracowywania operacyjnego zagadnień, które już Urzędu Ochrony Państwa ustawowo interesować nie powinno.
I jeszcze jedna kwestia związana z aparatem represji jako takim, panie profesorze, to jest kwestia badań nad dwójką. Dlaczego, czyli no, tak zwanym kontrwywiadem perelowskim, dlaczego mamy tak mało wiedzy na ten temat, a wiemy, że jednak uzyski dwójki były dosyć znaczące. Znaczy 10 lat temu, ponad 10 lat temu ukazał się taki, był taki cykliczny program w Telewizji Polskiej za kulisami PRL-u. Tam po raz pierwszy, co nieco na ten temat powiedział późniejszy zresztą szef służb już w III RP, pan Zbigniew Siemiątkowski, jeden z oficerów też ówczesnej PRL-owskiej dwójki, pan obecnie już emerytowany generał Andrzej Kapkowski, no, mówili o pewnej operacji włamań do ambasad. Pan Tomasz Awłasewicz napisał na ten temat książkę, no ale o tej dwójce bardzo ciężko znaleźć, czy monografię, czy takie teksty szczegółowe na temat poszczególnych działań, takich bardzo odcinkowych Departamentu II. No tu jest tekst na szczęście pana profesora Pleskota, tak jak mówię, mieliśmy okazję na ten temat rozmawiać. W czym problem tkwi nad podaniem, nad dwójką?
A myślę, że tutaj też nie ma prostej odpowiedzi. To znaczy są badacze tacy jak właśnie profesor Pleskot, który poza tym artykułem jeszcze kilka ważnych publikacji na ten temat wydał. Jest pan doktor Paweł Skubisz, który tą problematyką się również zajmuje. Ale wydaje mi się, że tutaj stosunkowo nieduża liczba badaczy, którzy się temu zagadnieniu przyglądali naukowo, w pewnym sensie wynika z konstrukcji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, to znaczy celem ustawowym IPN-u jest badanie oporu niepodległościowego i komunistycznego aparatu represji, zwłaszcza w tym zakresie, w którym aparat represji ten opór niepodległościowy zwalcza. Oczywiście ustawa o IPN-ie kilkakrotnie nowelizowana daje dzisiaj znacznie szersze pole badawcze, niż dawała nam jeszcze 20 lat temu, gdy IPN powstawał. Ale sądzę, że to może wynikać między innymi z tej przyczyny, że gdy konstruowane są projekty badawcze, czy były konstruowane centralne projekty badawcze Instytutu Pamięci Narodowej, to one jednak ogniskowały swoje zainteresowania na z jednej strony martyrologii, ale z drugiej strony oczywiście na tych działaniach, które miały prowadzić do odzyskania niepodległości. I ta aktywność czysto kontrwywiadowcza gdzieś w związku z tym ginęła w tle. To się zmienia, to znaczy w tej chwili te badania, wydaje mi się, będzie można za jakiś czas powiedzieć przynajmniej, że uległy pewnej zmianie, są nieco bardziej dynamicznie prowadzone, taką mam nadzieję, że za jakiś czas będziemy mogli tak powiedzieć. Ale sądzę, że to przede wszystkim z tego wynika, bo gdy popatrzymy na taką mapę publikacji, to proszę zwrócić uwagę, że właściwie poza Instytutem Pamięci Narodowej nie tak wielu jest badaczy, którzy specjalizowaliby się w działaniu tajnych służb z lat PRL-u, a jeśli się tym zajmują, to z reguły są to historycy regionaliści, którzy badają aktywność bezpieki na poziomie najczęściej powiatów, czasem województw. Choć oczywiście nie jest to konsekwentną regułą, ale z grubsza tak to wygląda, że ci najbardziej znani i najbardziej chłodni badacze komunistycznego aparatu represji, funkcjonując w Instytucie Pamięci Narodowej, tym samym są wpisani w rytm centralnych projektów badawczych. I te ich zainteresowania badawcze w dużej mierze są regulowane właśnie tymi projektami. No, od 20 lat w przypadku bezpieki dość konsekwentnie realizowanymi, to znaczy pokazującymi struktury, obsady personalne, a także działania poszczególnych pionów urzędu, a później służby bezpieczeństwa, ale no, tak jak mówimy, przede wszystkim jednak to zainteresowanie dotyczyło tych pionów bezpieki, które zajmowały się czy to zwalczaniem podziemia, czy opozycji we wczesnym PRL-u, czy opozycji po roku 56, albo walką z Kościołem, względnie jeśli chodzi o aktywność na przykład za granicą, czyli aktywność pionu wywiadowczego, przede wszystkim aktywność wobec polskich środowisk uchodźczych, a z kolei w tej sferze kontrwywiadowczej w dużej mierze koncentrowała się na tych działaniach, które nie mają sensu, czy nie mają znaczenia kontrwywiadowczego sensu stricto, czyli choćby rozpracowaniu środowisk dziennikarskich, bo te zagadnienia operacyjne czasowo były przydzielane właśnie do pionu drugiego.
Panie profesorze, i z tego jeszcze jest taka jedna kwestia, która mnie zawsze frapuje. Przynajmniej w środowisku dziennikarskim było, jest tak, że zawsze dociera się, oczywiście dokumenty są bardzo ważne, ale często też do świadków czy aktorów tamtych wydarzeń. Czy udaje się docierać do na przykład funkcjonariuszy bezpieki jeszcze żyjących, którzy byli znaczący w jakimś okresie i czy oni jakiś rodzaj w ogóle, chciałem użyć słowa dialogu operacyjnego, podejmują? Czy można liczyć na ich pomoc, na pewne wskazówki, czy raczej jak słyszą nazwę IPN, no to kręcą głową i stanowczo odrzucają propozycje współpracy czy jakichkolwiek ustaleń?
Można powiedzieć tak, że tu jest bardzo różnie. To znaczy, przede wszystkim musielibyśmy popatrzeć na to zagadnienie z takiej perspektywy, że czasem istotni z punktu widzenia prowadzonych działań operacyjnych byli ci funkcjonariusze, którzy wcale nie są dzisiaj powszechnie znani. W związku z czym no, ta grupa jest też zróżnicowana. To znaczy, czasem udaje się dotrzeć do funkcjonariuszy, których nazwiska nie istnieją, można powiedzieć, w tej powszechnej świadomości, ani nawet nie są tak często spotykane w tekstach popularyzatorskich. Natomiast możemy je oczywiście odnaleźć w tekstach naukowych, które dotyczą pewnych konkretnych zagadnień. I teraz reguły nie ma. Są tacy byli funkcjonariusze urzędu i służby bezpieczeństwa, którzy odmawiają od razu rozmów. Ja ze swojej perspektywy, no, pracuję w Instytucie Pamięci Narodowej od 20 lat, więc mogę powiedzieć, że bywały przez te 20 lat różne fazy. To znaczy, czasem było łatwiej rozmawiać z byłymi funkcjonariuszami bezpieki, czasem było rozmawiać z nimi trudniej. Z pewnością nie ułatwiały tych kontaktów pomiędzy badaczami a byłymi funkcjonariuszami te tak zwane ustawy desubekizacyjne, które odbierały byłym funkcjonariuszom bezpieki uposażenia emerytalne. I też reakcja na taką próbę kontaktu czasem była taka, jak pan redaktor mówi, czyli automatyczna odpowiedź, że nie, a czasem wejście w rozmowę, również z tego powodu, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy mają bardzo duże zdolności interpersonalne. I tego typu rozmowa, która z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia historyków, jest rozmową o historii, o pewnych zagadnieniach, które my znamy z akt, a chcemy poznać jakby tą ich rzeczywistość, która w aktach nie jest zapisana. Z punktu widzenia funkcjonariuszy tajnych służb jest to z kolei rozmowa, która, mówiąc ich językiem, ujawnia nasze zainteresowania operacyjne, to znaczy oni w czasie z takiej rozmowy są w stanie wysnuć wnioski, czym się interesujemy, jakimi zagadnieniami się zajmujemy. To dla części tego środowiska jest oczywiście wiedza cenna, przydatna, do czegoś temu środowisku służąca. Natomiast myślę, że jako regułę można, przynajmniej takie są moje doświadczenia, jako regułę można przyjąć zjawisko takie, że nie ma większego problemu z rozmową na poziomie pewnych ogólników i pewnych reguł rządzących służbą bezpieczeństwa, pewna blokada i problem pojawia się wtedy, kiedy chcemy rozmawiać o konkretnych przypadkach. Czyli jeśli mówimy, przenosząc to na jakiś przykład, o osobowych źródłach informacji w ogóle, o tym, jakie były mechanizmy werbowania, o tym, jaka była psychologia werbunku, to dokąd poruszamy się po zagadnieniach ogólnych, ta rozmowa się toczy. Ale jak zaczniemy schodzić na konkretne werbunki przeprowadzone przez tego konkretnego funkcjonariusza, to najczęściej wtedy mamy taki moment zasklepienia i rozmowa się kończy.
Jeszcze taka jedna rzecz mnie dręczy, panie profesorze. Patrząc na fakt, że po 10 maja 1990 roku no w zasadzie cały departament pierwszy MSW, czyli wywiad przed do zarządu wywiadu Urzędu Ochrony Państwa, ale też legendarna dwójka, o której mówiliśmy, w zasadzie poza nielicznymi przypadkami bądź tymi, którzy już nie chcieli, też w zasadzie przeszła do aktywów służb trzeciej RP. Czy to w jakiś sposób mogło zaważyć może w jakimś okresie nad badaniem w ogóle aparatu represji PRL-owskiego?
Wydaje mi się, że nad badaniem nie, natomiast na pewno zaciążyło na kondycji służb III Rzeczypospolitej. To znaczy, jeśli popatrzymy na logikę weryfikacji przeprowadzonej w momencie, w którym bezpieka była likwidowana, czyli w roku 90., to możemy zwrócić uwagę na to, że na poziomie, ja patrzę z perspektywy swojej regionalnej, czyli krakowskiej, te sprawy są mi nieco bliżej znane, mamy do czynienia z sytuacjami, w których na poziomie komisji weryfikacyjnych w województwach bardzo duża część funkcjonariuszy była opiniowana negatywnie, ale później była ta opinia, można powiedzieć, weryfikowana na poziomie tej komisji ogólnopolskiej i ci funkcjonariusze jednak uzyskiwali zgodę na funkcjonowanie w ramach nowych służb III Rzeczypospolitej. Więc w jakimś stopniu możemy powiedzieć, że ten proces weryfikacji związany z likwidacją służb bezpieczeństwa tak naprawdę dotknął przede wszystkim kadry kierowniczej, czyli dyrektorów, naczelników, czasem kierowników referatów i ewentualnie tych funkcjonariuszy, których nazwiska były u schyłku PRL-u głośne, najbardziej znane. Natomiast bardzo wielu funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, którzy byli aktywnymi funkcjonariuszami także w tych pionach, które zajmowały się zwalczaniem aktywności opozycyjnych PRL, czyli były odpowiedzialne za podtrzymywanie systemu totalitarnego w Polsce, przeszło do służby w tajnych służbach III Rzeczypospolitej i to, wydaje mi się, nie mogło pozostać bez wpływu na pewne mechanizmy funkcjonowania tego organizmu, ale to jest już rzeczywistość, która poddana jest ocenie zupełnie kogo innego i Instytutu Pamięci Narodowej tym, co po roku 90 się badawczo nie zajmuje.
I na koniec jeszcze taka informacja, znaczy na koniec tego wątku, bo jeszcze wyciągam drugi materiał na pana profesora, ale kończąc wątek aparatu represji. Proszę państwa, aparat represji w wersji PDF jest dostępny na stronach Instytutu Pamięci Narodowej ipn.gov.pl. Jak państwo tam sobie do wyszukiwarki wpiszą aparat represji, powinni państwo znaleźć wszystkie numery wsteczne, obecny też, tak? Już jest. I wszystkie przyszłe też będą dostępne. Bardzo ważne źródło dla wszystkich tych, którzy się pasjonują tajnymi służbami w PRL-u. Jest taka rzecz, pana profesora Musiała, podręcznik bezpieki, znaczy pan profesor nie napisał podręcznika bezpieki, tylko zebrał informacje. Teoria pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w świetle wydawnictw resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL 1970-89. Ja zacznę od anegdoty. Jak rozpoczynałem w Katedrze Służb Specjalnych naukę w Ażwoju, no to szef tej katedry, Sławomir Cęckiewicz, przyszedł na pierwsze zajęcia, wyjął książkę profesora Musiała i powiedział, to trzeba znać na pamięć, to musicie się tego nauczyć na pamięć. Stale powtarzał i odsyłał do tej książki, jeżeli chcecie zrozumieć kategorię współpracy z osobowymi źródłami informacji, Wszystko u profesora musiała tutaj jest zebrane i opisane, kategorie, cele, uzyski, kategorie współpracy, kategorie werbowania do współpracy, kto może współpracować, kto nie może współpracować. To jest, proszę Państwa, książka niesamowita, naprawdę, dla wszystkich tych, którzy chcą zrozumieć. Ja myślę, że to się niewiele zmieniło. Pozwolę sobie twierdzić, że to jest książka bardzo uniwersalna, więc jeżeli Państwo chcecie wiedzieć, w jaki sposób służby typują kogoś, kim jest oferent, kim są, no w ogóle jak się postrzega tak zwanego potencjalnego współpracownika służb specjalnych, to ja myślę, że to jest pewien rodzaj klasyka. I ja myślę, że nie tylko my na tych studiach korzystaliśmy z tej książki, ale wszyscy ci, którzy do spraw tajnych są przygotowani, podejrzewam, że też z tej książki korzystają. I naprawdę dla każdego, kto chce zrozumieć, w jaki sposób SB pozyskiwało osoby do współpracy, no to jest lektura absolutnie obowiązkowa. Tyle tytułem wstępu z mojej strony, panie profesorze. A moje pytanie jest takie, dlaczego to jest okres 70-89? Bo to jest bardzo ważne.
Można by odpowiedzieć trochę żartobliwie, że jakiś okres trzeba było wybrać, ale rzeczywiście to jest okres 70-89, bo to jest czas obowiązywania chyba najbardziej znanej instrukcji o pracy operacyjnej, instrukcji 006/70, która kodyfikowała metody, formy i środki pracy operacyjnej. Zdecydowałem się na wybór tego okresu z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że wydaje mi się, że jeśli porównamy ze sobą wcześniejsze instrukcje pracy operacyjnej i tą z roku 70, to ta z roku 70 jest najpełniejsza, jest, można powiedzieć, najbardziej dojrzałym tworem czegoś, co moglibyśmy nazwać teoretyczną myślą operacyjną w służbie bezpieczeństwa. Z drugiej strony chodziło mi o materiał, który pozwalałby rozszerzać te bardzo suche zapisy instrukcji operacyjnej i tutaj z pomocą przyszły, można powiedzieć, dwa typy źródeł. Pierwszym były, stąd tytuł tej publikacji, książki czy opracowania, skrypty, które moglibyśmy nazwać właśnie podręcznikami bezpieki, to znaczy publikacje wydawane przez Departament Kadr i Szkolenia, a później Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, publikacji, które miały właśnie charakter instruktażowy. One albo dotyczyły działalności poszczególnych pionów bezpieki, albo poszczególnych typów spraw operacyjnych czy środków pracy operacyjnej i były używane w czasie wewnętrznych szkoleń operacyjnych, były używane przy uczeniu funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa tego fachu operacyjnego. I drugi typ źródeł, który okazał się niezwykle przydatny, to prace dyplomowe pisane w Szkole Oficerskiej Służby Bezpieczeństwa, dlatego że one składały się z reguły z dwóch modułów, to znaczy modułu teoretycznego, który opisywał teorię pewnego zagadnienia operacyjnego i modułu praktycznego, który na konkretnych sprawach czy na konkretnych przykładach, najczęściej z macierzystej jednostki funkcjonariusza, który taką pracę dyplomową pisał, opisywały ten wcześniej teoretycznie zdefiniowany problem. Zatem mieliśmy, można powiedzieć, tak, instrukcję pracy operacyjnej, która w bardzo suchych regułkach opowiada o tym, jakie są podstawowe metody, formy i środki pracy operacyjnej, a do tego różnego rodzaju materiał pozwalający interpretować te poszczególne zapisy, czy je poszerzać, który był zawarty w materiałach szkoleniowych przygotowywanych dla funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i studia przypadków pisane podczas studiów najczęściej podyplomowych przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Ten materiał zdawał się zatem z punktu widzenia badawczego na tyle kompletny, że pozwalał na stworzenie takiej spójnej wizji teorii pracy operacyjnej. Tu jeśli pan redaktor jeszcze pozwoli dwa zdania, żeby też nie za długo w jednym bloku mówić. Intencją tej pracy było przedstawienie modelu pracy operacyjnej, bo musimy pamiętać, że ta książka powstawała z perspektywy badaczy, którzy zajmują się aparatem represji w zupełnie innej epoce, to znaczy jej pierwsze wydanie to jest rok 2007. Wtedy naprawdę niewiele było prac, które mówiłyby o tym, czym jest praca operacyjna, niewiele było książek, które pokazywały to, co działo się za kulisami tego świata PRL-owskiego znanego nam z podręczników do historii. I teraz refleksja z roku 2005-2006, kiedy przygotowywałem tą książkę, była taka, że mamy coraz więcej studiów przypadków, które pokazują konkretne działania urzędu czy służby bezpieczeństwa, czyli mamy przykłady tego, co bezpiece udało się w danej sprawie osiągnąć, ale nie mamy modelu, to znaczy nie wiemy, do czego ona tak naprawdę dążyła, jaka była teoria, która stała za tymi studiami przypadków. I stąd pomysł na napisanie książki, która by właśnie pokazywała, jaki był ten model pracy operacyjnej, do którego możemy teraz przykładać wszystkie powstające studia przypadków i porównywać sobie, na ile te konkretne działania bezpieki były zbieżne z tą teorią, na ile od niej odbiegały, na ile wreszcie bezpiece udawało się w związku z tym osiągnąć te cele, które sobie teoretycznie zakładała, na ile w praktyce była w stanie zrealizować z tych rzeczy, do których dążyła.
Ja jeszcze tylko dodam, że to było bardzo profesjonalnie robione, bo pewnie pan profesor tym bardziej widział te filmiki, które były przygotowywane z funkcjonariuszami, chociażby z pozyskiwania kogoś do współpracy. Ja nie wiem, czy one są do wglądu akurat wszystkie na YouTubie, ale bardzo serdecznie państwu polecam, bo to są bardzo ciekawe po prostu scenki rodzajowe odgrywane przez funkcjonariuszy, ale w bardzo realistyczny sposób, fabularyzowane, bardzo ciekawe rzeczy. Panie profesorze, ile ta książka miała wydań tak naprawdę do dzisiaj? Ona jest dostępna ciągle, polecam państwu raz jeszcze.
Z końcem zeszłego roku ukazało się czwarte wydanie, także cztery wydania.
Czwarte wydania. To ja tylko tutaj zdradzę na podstawie mojego wywiadu środowiskowego, że jest to książka jedna z kilku książek, najlepiej sprzedająca się w jednej z księgarni IBN-owskich firmowych, że tak powiem, w Warszawie. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę i myślę, że będzie okazja jeszcze rozmawiać o bardzo konkretnych, szczegółowych historiach opisywanych chociażby w aparacie represji.
Mam nadzieję. Bardzo dziękuję. Do widzenia.
Dziękuję bardzo. Moim państwa gościem był dzisiaj pan profesor Filip Musiał, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.